Dobry wieczór Państwu. Tutaj z nami obecni i wszyscy, którzy nas słuchają na YouTubie. Spotykamy się dzisiaj na debacie pod tytułem Jak zmieniało się chrześcijańskie spojrzenie na Żydów. Debata jest organizowana przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów z okazji tegorocznego 26 Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim. Powitam moich gości, z których jeden ciągle się jeszcze kręci. Witam profesora Stanisława Krajewskiego, profesora w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz żydowskiego współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Witam profesora Jerzego Sojkę, teologa luterańskiego, kierownika Katedry Teologii Historycznej na Akademii Teologii, na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. I witam księdza Grzegorza Michalczyka, duchownego katolickiego, krajowego duszpasterza środowisk twórczych i wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Zanim zadam pytania naszym prelegentom, spróbuję w kilkunastu zdaniach streścić 2000 lat wspólnej, acz dramatycznej historii chrześcijan i Żydów, by zapytać, gdzie dzisiaj jesteśmy. Zaczynam. W wyniku dwóch powstań żydowskich w 70 i 135 roku świątynia i Jerozolima przestają istnieć. Hadrian wznosi na miejsce Jerozolimy pogańskie miasto Elia Kapitolina. Odpowiedzią na represje rzymskie była masowa emigracja Żydów, w tym do Europy. To jest o tyle ważne, że przez wieki właśnie ta utrata ziemi będzie jednym z dowodów klątwy związanej z bogobójstwem, którą głosił Kościół. Jednocześnie pierwsze wspólnoty chrześcijańskie powstawały tam, gdzie istniały już gminy żydowskie. Diaspora żydowska więc jest łonem, z którego narodził się Kościół. Nurt judeo-chrześcijański w Kościele istniał mniej więcej do V wieku. Co to oznacza? Że wywodząca się z judaizmu wspólnota chrześcijańska czuła potrzebę określenia relacji z religią żydowską, ale także stosunków łączących Kościół z narodów, czyli ex gentibus, z Kościołem z obrzezania, ecclesia ex circumcisione. Do tego drugiego należeli chrześcijanie z żydowskiego pochodzenia i prozelici, którzy usiłowali pogodzić wyznanie wiary w Jezusa z jakimiś formami tradycyjnego kultu i przestrzeganiem prawa. Można też te spory zobaczyć nawet jeszcze w okresie średniowiecza. Najbardziej znany jest spór o datę Wielkanocy. Czy mamy ją obchodzić z Żydami w dzień Paschy, czy w niedzielę po, czy drugi spór bardzo znany o materię Eucharystii, chleb kwaszony, czy nie. Wtedy też właśnie do V wieku tworzą się zręby teologii zastępstwa. Znanymi przedstawicielami są Jan Chryzostom, pseudo-Barnaba, święty Justyn, Tertulian i wielu, wielu innych. Okres średniowiecza to dwie migracje duże. Pierwsza migracja z końcem XI wieku z powodu pierwszej krucjaty, druga w XIV wieku z powodu epidemii dżumy, która pochłonęła 1/4 populacji europejskiej. Wtedy pojawiły się nie pierwsze, ale bardzo mocne oskarżenia Żydów o zatruwanie studni, roznoszenie zarazy, a przez Europę przewala się fala pogromów antysemickich. Tak naprawdę problem relacji chrześcijańsko-żydowskich pojawia się w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa. To są, no i właśnie przez te wieki, to są represje, to są obostrzenia. Ja podam Państwu kilka z nich. Wspólny posiłek z Żydami powinien skutkować karą odłączenia od komunii zarówno świeckich, jak i duchownych. Katechumenat Żydów powinien trwać 8 miesięcy, gdyż doświadczenie uczy przecież, że i tak łatwo potem porzucają prawdziwą wiarę i wracają do starych błędów. Chrześcijanie nie mogą być niewolnikami Żydów, bo to godzi w ich godność. To im ubliża. Małżeństwa mieszane, chrześcijańsko-żydowskie są nieważne, a dzieci z tych małżeństw mają być ochrzczone. Pod karą ekskomuniki nie wolno obdarowywać Żydów ani przyjmować od nich prezentów. Żydom nie wolno pełnić urzędów publicznych. Dawne synagogi można remontować, nie można wznosić nowych. Wielki Piątek Żydzi mają spędzać w domach, broń Boże nie wychodzić na zewnątrz. W końcu są zmuszani, razem zresztą z muzułmanami, do noszenia, do oznaczania swoich strojów. Oskarżani są o bogobójstwo, choć papież Innocenty powiedział, że nie wolno tego robić. I tak jeszcze możemy wymieniać. Ciekawe jest, że tak naprawdę nigdy nie było zachęty do zabijania Żydów, ale można ich było represjonować, chociaż jak Kościół mówił ustami papieży, nie powinni być przez wiernych ponad miarę uciemiężani. Czyli można ich było uciemiężać, ale żeby to nie było ponad miarę. Co to jest ponad miarę, nie wiemy. Jest to troska nie tyle o dobro człowieka, co o chrześcijaństwo. Prawo rzymskie i kanoniczne stają się niemal najważniejszymi paradygmatami myślenia i działania. Dominującymi postawami stają się oddzielenie, rozdzielenie, izolacja, z drugiej strony prozelityzm, ale również nieufny, bo przecież i tak wrócą do swoich, jak jeden z papieży powiedział, wymiotów judaizmu. Następnie od XV wieku pojawia się straszne zalecenie dla Żydów słuchania kazań katolickich. Tematem tych kazań, takie były trzy tematy główne tych kazań. Pierwszy, nadejście Mesjasza w Jezusie. Drugie, błędy, które pojawiły się w judaizmie już po przyjściu Chrystusa, zawarte szczególnie w Talmudzie. I trzecie kazanie, zburzenie świątyni, diaspora i skazanie Żydów na wieczną niewolę zapowiadane przez Chrystusa i proroków. To, co mówiłam, wygnanie z ziemi Izraela. Wiecie Państwo, kiedy został zniesiony ten przepis, który się rozpoczął w XV wieku? Został zniesiony w XIX wieku, w połowie XIX wieku, w 1846 przez papieża IX. Kościół nie tylko wyszedł z synagogi, Kościół wyrzucił ze swojego wnętrza synagogę. I tak dochodzimy do zagłady, do XX wieku, do zagłady, która się dokonała w latach 1933-1945. I zgodnie z diagnozą wybitnego filozofa i badacza Holokaustu Johna Rota, który powiedział, jeśli nawet chrześcijaństwo nie było wystarczającym warunkiem, by się wydarzył Holokaust, to było jednakże warunkiem koniecznym dla zaistnienia tej klęski. Przyjmujemy, że w takiej właśnie świadomości, dopiero po zagładzie, zrodziła się radykalna zmiana nauczania Kościoła katolickiego i luterańskiego również w stosunku do Żydów. I tym sposobem dobrnęliśmy do roku 1965, do deklaracji Nostra Aetate, o której już dzisiaj Grzegorz wspomniał w kazaniu. Pierwsze pytanie mam do Grzegorza. Dwa cytaty. Pierwszy z końca IV wieku. Żydzi byli odrostami świętego korzenia, lecz zostali odcięci. Od dzieciństwa komentowali wypowiedzi proroków, a ukrzyżowali tego, którego prorocy zapowiedzieli. I dalej. Żaden Żyd nie wielbi Boga, bo Ojca zna i czci jedynie ten, kto zna i czci Syna. Ukrzyżowanie Syna oznacza więc brak czci dla Ojca. Z tego wynika wprost, że synagogi nie są miejscem kultu Bożego, ale bałwochwalstwa. To zaś, że przechowywane jest w nich Pismo Święte, powinno być dla chrześcijanina jeszcze większym powodem do znienawidzenia wyznawców judaizmu. Mają bowiem Pismo, a nie czczą Boga, tylko diabła. Co więcej, także w duszach samych Żydów gnieżdżą się demony. I drugi cytat z 1965 roku. Skoro więc tak wielkie jest dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom, Święty Sobór pragnie ożywić i zalecić obustronne poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy. Co się wydarzyło przez te 1000 lat? To jest rewolucja czy nawrócenie? Jak wyglądało to współżycie w naszym lokalnym kontekście?
Co się wydarzyło? Czy ja myślę, że odpowiedź na to jest dość jednoznaczna. Czy wydarzyła się zagłada? Czy wydarzyło się Shoah, Holokaust? Gdyby nie ten straszliwy dramat, nie jestem wcale pewien, czy nauczanie Kościoła dziś wyglądałoby tak, jak wygląda. Czy byłaby deklaracja Nostra Aetate i jej konsekwencje, późniejsze dokumenty? Mam wrażenie, że bylibyśmy, no nawet jeżeli nie w tym samym miejscu, bo dzisiaj prawa człowieka są czymś, co jest na arenie dyskusji. Dzisiaj wiele rzeczy się dokonuje w kontekście równouprawnienia i ochrony praw mniejszości. Pewnie coś by się zmieniło, ale jestem przekonany, że tak fundamentalnej zmiany by nie było. Znaczy nie byłoby zmiany na drodze refleksji teologicznej. Być może byłaby zmiana na gruncie szacunku dla człowieka. Ja muszę Państwu powiedzieć, że kiedy w ten temat się zagłębiam, a no już od iluś lat to robię, chciałem przy okazji przeprosić wszystkie siostry i braci żydowskiego pochodzenia tu obecnych, bo to, co mówimy, jest dla nas, katolików, no, straszliwie wstydliwe. Dla tych, którzy są Żydami, no, to jest jakby przypominanie o policzkach, który permanentnie był im wymierzany. Policzkach to jeszcze jest delikatne sformułowanie. Nauczanie Kościoła katolickiego przez, nie wypowiadam się o luterańskim ani o prawosławnym, ale będzie pewnie na luterański jeszcze czas, było rzeczywistością jątrzenia i sztucia. Niestety również pod szyldem teologii. Mnie jakoś zainspirowały, bo mówimy dzisiaj trochę w nawiązaniu do tych trzech pozycji książkowych, które są przed nami. Każda z nich jest inna, ale z wyjątkiem może Johna Connellego, który pokazuje trochę perspektywę niemiecką, narodową. Tam są te motywy dosyć silne. Właściwie te dwie książki pozostałe pokazują to z perspektywy ogólnokościelnej. Co się wydarzyło? Co było przez te 2000 lat i co nagle stało się kilkadziesiąt lat temu w roku 65? Kiedy popatrzymy na grunt polski, bo to jest coś, co nas powinno jakoś interesować, to pytanie, co się stało? Może też w kontekście polskiej rzeczywistości, gdzie była bardzo duża grupa Żydów, cała wspólnota żydowska, największa bodaj w Europie, tak właśnie. No to, co się tutaj działo, to, co Kościół tutaj mówił, miało niesłychanie duże znaczenie. Nie wiem, jak się przekładały dyskusje czy bulle papieskie na świadomość polskich biskupów przez setki lat, a tym bardziej na świadomość proboszczów, którzy z ambon głosili kazania. doświadczenie uczy, że przekładają się w wątły sposób raczej. My mieliśmy swoją tradycję, mieliśmy swoje synody, mieliśmy swoje biskupstwa, mieliśmy listy biskupów, które były czytane za ambon w polskich kościołach. I to jest rzeczywistość przerażająca, przerażająca, niewyobrażalna. Właściwie można byłoby wrócić do tych źródeł, do źródeł, ja już powiem, z czasów wolnej Polski, bo rozumiem, że od czasów zaborów można przyjąć, że no, byli zaborcy, mieli swoje prawa, też nie lubili Żydów, prawda, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy my się, podobnie zresztą jak ksiądz biskup Ryś, arcybiskup Ryś, który w swojej książce też zatrzymuje się gdzieś tam na XV, bodaj czy XVI wieku, gdybyśmy sięgnęli do tego, co kształtowało przez setki lat, przez kilkanaście stuleci, świadomość przeciętnego Polaka katolika, co słyszał w kościele, co mówił mu biskup, co było przesłaniem synodu lokalnego. Jest to przerażające. Nie wiem, czy dzisiaj byśmy nawet mogli do tych źródeł dotrzeć. Wiele źródeł zginęło w zawierusze wojny. Bardzo cenne są te, które ocalały. Niektóre pewnie dziś wstydliwie skrywane i tego się chyba nie trzeba dziwić. Jest natomiast taka rzecz, którą ja kiedyś znalazłem, która rzeczywiście mnie przeraziła, bo zrobił to już ktoś za nas. Zrobił to w czasach, kiedy te źródła były. W 1938 roku ksiądz Michał Morawski, ksiądz profesor Michał Morawski, ksiądz diecezji włocławskiej, opublikował w Ateneum Kapłańskim, bardzo poczytnym i prestiżowym piśmie dla duchowieństwa, zresztą do dzisiaj chyba wychodzącym. Redaktorem naczelnym był wtedy ksiądz Stefan Wyszyński, Ateneum Kapłańskiego. Opublikował taką, w dwóch częściach, taką swoją pracę naukową, która była rzeczywiście, można powiedzieć, bardzo mozolnym dziełem, że dotarł on do tych wszystkich źródeł kościelnych, które w polskich, które istniały i które kształtowały świadomość Polaków, katolików przez kilkanaście stuleci. Dotarł do nich, zapytamy, może dlatego, że się przeraził tym, co znalazł? Może chciał powiedzieć, słuchajcie, tak nie można, to nie jest zgodne z Ewangelią? Nie, proszę Państwa. Ksiądz profesor Michał Morawski dotarł do tych źródeł po to, żeby Kościołowi w tym 1938 roku dać siłę i pokazać, w jaki sposób może zwalczać żydowskie niebezpieczeństwo. A więc dotarł do świętej tradycji, która miała uskrzydlić jeszcze biskupów, księży, żeby wreszcie zaczęli coś robić. To nie jest praca pokutna. To jest praca, która ma dodać skrzydeł. Ksiądz profesor Michał Morawski został zamordowany przez Niemców w 1941 roku w Działdowie. Nie przeżył wojny. Tak podobnie jak 6 milionów Żydów. W każdym razie ta praca, której fragmenty chciałbym, jeśli Państwo pozwolą, zacytować. Dlatego, że jak się tego nie usłyszy, to człowiek nie ma wyobrażenia, o czym mówimy. Ale uprzedzam, że jak się już usłyszy, to się nie odusłyszy. To zostaje. Najpierw, jeśli mogę, ten speech trochę pociągnę, ale nie za długo. Ksiądz Michał Morawski, który no właśnie skrzydeł dodaje i otuchy tym, którzy powinni coś zrobić. 38 rok, proszę Państwa. Pismo dla księży. Dzisiaj, kiedy zdrowy odruch obrony przed zalewem i niebezpieczeństwem żydowskim wśród społeczeństw chrześcijańskich, także i w naszym narodzie, coraz bardziej budzi się, wzrasta i wzmaga na siłach, poznanie przepisów kościelnych minionej przeszłości o Żydach pozwoli nam w pracy nad odżydzeniem naszego kraju kroczyć pewną i utartą od wieków drogą nauki Kościoła. I ksiądz profesor Morawski kroczy. Żydzi swoją wśród nas chrześcijan obecnością, mówi, przypominają nam mękę Pana Jezusa i umacniają naszą wiarę przez to, że jako ponoszący karę wygnania za swą niewierność, wydanie na śmierć i ukrzyżowanie boskiego Zbawcy, tym samym jednocześnie są wszędzie i po wszystkie czasy świadkami naszego odkupienia. To chyba najbardziej pozytywna myśl o Żydach, jaka się znalazła w tej pracy. że jednak jest jakiś pozytywny aspekt. Przypominają nam o męce Pana Jezusa. Pisze dalej o tym, że wzrastający wpływ i panoszenie się Żydów, smutny obraz Polski zarzydzonej, niszczonej, doprowadzonej do ruiny, nieustannie rozszerzającego się żydostwa, które się wdziera do życia prywatnego i publicznego naszego narodu, że nawet papież Benedykt XIV podnosił alarm, biskupi bili na alarm, wzywając do walki i obrony z wdzierającym się wszędzie w naszym kraju żydostwem. I ksiądz profesor Morawski przechodzi do omówienia źródeł, które mają być inspiracją do tego, żeby dziś wreszcie coś zrobić z narastającym problemem. I kilka fragmentów, nawet bez komentarzy, tych tekstów, które są tekstami dokumentów Kościoła. To nie rozzuchwalony wataszka, proboszcz, zambony coś wykrzykuje. Nie, nie. To są synody, to są listy biskupów, to są dokumenty Kościoła, które były słowem, którym przesiąkali przez kilkanaście stuleci polscy katolicy. Synod chełmski, 1604 rok. Obrzydliwa przewrotność Żydów doszła już do tego zuchwalstwa i bezczelności, że Żydzi górują nad chrześcijanami. A przecież Żydzi za własne grzechy i niewierność odrzuceni zostali przez Boga i poddani w wieczną niewolę. Katolicy powinni zerwać wszelkie stosunki z Żydami. Synod Wileński, 1685. Żydzi wszędzie szerzą zepsucie, bezbożność i zgorszenie wśród chrześcijan. Co gorsza, niewiasty chrześcijańskie będące, jak to się niestety zdarza, karmicielkami dzieci żydowskich, uwodzone są przez Żydów za umówioną cenę pieniężną do strasznych zbrodni, do pijaństwa i rozpusty i o zgrozo do wydawania im własnych dzieci, zabijanych następnie okrutnie przez Żydów dla celów rytualnych. Synod Przemyski, 1723. Żydzi, ten gad jadowity, ci wygnańcy palestyńscy, którzy zalali już całą Ruś, szerzą się po Królestwie Polskim. Pełni pychy, nienawiści i chytrości, stawiają sobie za główny cel swej przewrotnej działalności podstęp, zbrodnie i wszelkiego rodzaju występki bluźnierstwa i zniewagi. Synod Kijowski, 1762. Należy ubolewać nad bezczelnością i zuchwalstwem Żydów, którzy szerzą się po całej Polsce. Dopuszczają się i tej niegodziwości, że z chrześcijanami w ściślejsze wchodzą obcowanie i współżycie. We wspólnych dzielnicach z nimi mieszkają lub sobie wystawiają czy kupują domy stykające się przez ścianę z domami chrześcijan. Z tej wrodzonej w żyłach żydowskich płynącej nienawiści, z tej nieugaszonej żądzy i pragnienia krwi chrześcijańskiej wynikają wszelkie krzywdy i niegodziwości popełniane przez Żydów względem prawowiernych chrześcijan. List pasterski biskupa łódzkiego Szymona Rupniewskiego, 1722. Nie ma wsi i miasta, gdzie by się nie zakorzenili już Żydzi. Ten plugawy konkol to ciernie, które dojęło do żywego samemu Bogu wcielonemu. List pasterski biskupa żmudzkiego Michała Karpa, 1737. Nie ma w świecie drugiego narodu, który byłby tak przewrotnym i zabobonnym, tak wrogim i nienawistnym wierze chrześcijańskiej, jak naród żydowski, którego głównym i jedynym dążeniem jest to, by podstępnie przez kradzieże, oszustwa i truciznę wyniszczać i rozpraszać wszelkie dobra, majątki i bogactwa chrześcijan. To jest kropla w morzu tych tekstów, które znalazł w swojej mozolnej pracy ksiądz profesor Morawski. Ateneum Kapłańskie z roku 1938 jest w Polonie. Można otworzyć i przeczytać. Dzisiaj sprawdziłem nawet. Znalazłem te dwa teksty w pełnej krasie. No, na te wszystkie dramatyczne rzeczy nawet papież Benedykt XIV w bulli Aquo Primum z 1751 roku żalił się i mówił, że dowiedział się z niemałą boleścią w sercu o takich rzeczach, o których bez wylania łez z oczu swych ojcowskich nie może mówić. O tym, co się działo w Polsce. I tu następują wszystkie jeszcze inne fragmenty i tak dalej, żeby zamknąć tę kwestię. Jak to wyglądało w praktyce? Otóż w praktyce wyglądało to tak, że w poszczególnych diecezjach, parafiach ustanawiano prawa, których należało nie pod ciężką karą przestrzegać. Jedną z kar była kara za nienoszenie właściwego ubioru. To są nasze polskie przepisy. Nie są przepisy watykańskie. Możemy je też znaleźć. Jest świetna książka Dawida Kercera, wydana w 2005 roku, Papieże a Żydzi, gdzie on wertuje archiwa watykańskie i dochodzi do niesamowitych tekstów, gdzie głównie przodowała La Civiltà Cattolica, jezuickie pismo, które było w pewnym sensie głosem papieża, a kiedyś było jednym z głównych takich antysemickich głosów straszliwych w swej wymowie. To tak na arenie rzymskiej. Natomiast to są nasze polskie rzeczy. O co więc chodziło? Są przepisy państwowe, które zostały obostrzone dodatkowo statutami, że Żydzi mężczyźni pod groźbą surowych kar przewidzianych prawem kościelnym i państwowym mają nosić na głowie wyróżniające ich od chrześcijan berety, czapki, rogatywki, względnie kapelusze lub inne nakrycia głowy zawsze koloru żółtego. Wyjątkowo, gdy byli w podróży, mogli te wyróżniające ich od chrześcijan okrycia głowy zdejmować. Ponadto wszyscy bez wyjątku, mężczyźni i kobiety, ilekroć znajdowali się poza domem, obowiązani byli zawsze nosić na wierzchnim ubraniu na piersi po lewej stronie naszyte lub wszyte kółko z czerwonego sukna. Można powiedzieć, że inspiracja na przyszłość była. Synagogi. Żydzi mogli posiadać jedną tylko synagogę. Nie można było im wystawiać nowych synagog w miejscach, w których dotąd ich wcale nie było. To tak było od XIII wieku. Nie mogli przebudowywać i powiększać, czy też z ruin odbudowywać starych synagog. Jak mogli odprawiać swoje obrzędy Żydzi? Mieli surowo wzbronione odbywanie publicznych pochodów czy procesji ze świecami i śpiewem, czy to z okazji pogrzebów, ślubów, czy publicznego odprawiania innych obrzędów i uroczystości. Mogli tylko w bożnicach odprawiać prywatnie i w synagogach. Pogrzeby mają odbywać się nie głośno, ale w ciszy, bez śpiewu i nie we dnie, ale pod wieczór o zachodzie słońca. Przepisy obowiązywały pod karą zburzenia bożnic. Oczywiście nie wolno było chrześcijanom uczestniczyć pod jakimkolwiek pozorem, czy to w charakterze gościa, czy posługi na uroczystościach żydowskich. Domy żydowskie mają się znajdować w osobnej dzielnicy, jeden przy drugim, połączone ze sobą, a oddzielone od domów zamieszkałych przez chrześcijan ogrodzeniem, murem bądź rowem. Domy żydowskie nie mogły znajdować się przy tych drogach i ulicach, którędy zwykle przechodziła procesja z Najświętszym Sakramentem, nie mogły być położone zbyt blisko kościoła, żeby nie można było widzieć kapłana odprawiającego nabożeństwo. Opłaty. Żydzi musieli wnosić opłaty kościołom parafialnym. Wychodząc z założenia, że Żydzi mieszkając w parafii, tym samym wyrządzają materialną szkodę miejscowemu kościołowi oraz proboszczowi, bo zajmują miejsce chrześcijan, przyczyniających się do świadczeń i dochodów kościelnych, ustawodawstwo Kościoła polskiego od czasów najdawniejszych, aż po XVIII wiek, nakłada na Żydów obowiązek wnoszenia proboszczowi w granicach parafii, której mieszkają, pewnych opłat w pieniądzu lub w naturze. I na koniec nakazy zachowania się Żydów w czasie świąt katolickich. Zabronione im było ukazywanie się na drogach i placach publicznych, w tym czasie, gdy przechodziła procesja z Najświętszym Sakramentem, w oktawę Bożego Ciała lub gdy kapłan śpieszył z wiatykiem do chorego. Także w trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia, zwłaszcza Wielki Piątek. Żydzi wtedy, jak tylko usłyszeli głos dzwonka, czy ujrzeli zbliżającą się procesję, musieli natychmiast chować się po swoich domach, których drzwi i okna musiały być pozamykane przez cały czas przechodzenia obok ich obok ich domu procesji. To jest mały wycinek tego, co można przeczytać na kilkudziesięciu stronach pracy księdza profesora Morawskiego, ale taki wycinek, który dość dobrze pokazuje, co musiało dziać się w głowach ludzi, często niepiśmiennych, nieczytających, którzy jako jedyne źródło wiedzy i tego, jak mają układać swoje relacje z sąsiadami, Żydami, mieli Kościół i ambonę. Bo właśnie to było nauczanie Kościoła, które słyszeli. Wrócę do odpowiedzi na pierwsze pytanie. Jak się to stało, że to się mogło zmienić? Tylko zagłada mogła uświadomić, niektórym być może nie uświadomiła nawet, że stało się coś, do czego chrześcijaństwo przyczyniło się przez to, co działo się przez kilkanaście stuleci. To właśnie była nauka pogardy, na gruncie której bardzo łatwo mogło wyrosnąć coś straszliwie gorszego i to się niestety stało. Tak myślę sobie, że w tym kontekście można tylko sobie życzyć, żebyśmy nie zapomnieli o tych latach i mieli świadomość, że panie profesorze, to nie spada z nieba, to tupta. Tak jest.
Dziękuję, Grzegorzu. Tak, Staszku.
Więc bardzo dziękuję oczywiście za obie te wypowiedzi, bo ta pierwsza to było streszczenie, można powiedzieć, książki arcybiskupa Rysia, czyli czasy starożytne i średniowieczne. Ta druga pokazała trochę z tych późniejszych wieków. No i ta teza, że to zagłada spowodowała zmianę nastawienia. No, wydaje się to dosyć oczywiste z naszej perspektywy, ale nie jest wcale łatwo to uzasadnić. Bo na pewno nie było tak, że doświadczenie mordowania Żydów w czasie wojny bezpośrednio i jakoś tak wprost spowodowało zmiany nastawień. Tak nie było. O tym mówią zarówno doświadczenia Żydów i ludzi, którzy pamiętają tamte czasy, jak i fakt, że nawet te osoby, które później w latach 50. czy 60. były najważniejsze w tworzeniu tej nowej teologii chrześcijańskiej na temat Żydów, nawet one wcale w czasie wojny i w latach 40. tuż po wojnie nie przedstawiały tego innego nauczania, tego innego stanowiska. O tym jest bardzo dużo w tej niesamowitej książce Connelly'ego Od wrogości do braterstwa, która jest, no, zawiera mnóstwo materiału właśnie z XX wieku przede wszystkim, z lat 30., 40. i 50. do okresu Soboru Watykańskiego, czy do lat 60. Jednym z bohaterów tej książki jest Karl Thieme, teolog, który był protestantem, ale jak Hitler doszedł do władzy i on zobaczył, że te kościoły niemieckie są skłonne do współpracy, do przyjmowania sposobów ujmowania świata, które są dyktowane przez hitleryzm. On się obraził i odszedł, został katolikiem, z nim razem 40 innych pastorów. Oni zostali katolikami. Katolicyzm jako jednak zaczepiony, prawda, w Rzymie był znacznie mniej podatny na te hitlerowskie porządki i myślenie. To nie znaczy, że był taki zupełnie niepodatny, to jest inna sprawa. I w każdym razie Karl Thieme, który już w latach 30. próbował wypracowywać jakieś myślenie o inne myślenie na temat Żydów i żydowskiej religii, mianowicie takie, że no, któremu się streszcza w tym haśle, które teraz jest dobrze znane, bo zostało przez Sobór Watykański II umieszczone w tym dokumencie Nostra Aetate, mianowicie, że a potem przez Jana Pawła II wprost przedstawiane jako właściwy sposób myślenia, mianowicie, że dary Boże są nieodwołalne, jak to się mówi. To znaczy, że wybranie Żydów nie ustaje, nie ustało, a w związku z tym nie ustaje. Więc tak owszem uważał również Karl Thieme i on próbował jakby rozwijać myślenie w tym duchu. Zresztą ono się, jak on sam twierdził, wywodzi od takiego francuskiego dosyć dziwnego autora, który się nazywał Leon Blois, który był też nawróconym na katolicyzm protestantem francuskim. No w każdym razie i on powiedział, że to, co jest w liście do Rzymian, świętego Pawła do Rzymian, rozdziały 9 do 11, to jest to źródło, z którego teologia musi czerpać, żeby wiedzieć, w jaki sposób się odnosi do Żydów. I że tam właśnie jest o tym, że to wybranie, czyli te dary są nieodwołalne, wybranie pozostaje. No dobrze. I Karl Thieme, dlaczego o tym mówię? Bo Karl Thieme tuż po wojnie, już po wojnie powiedział, że to, co się stało, to jest kara, którą Bóg ukarał Niemców i Żydów. Że jakoś bynajmniej nie uważał, że to jest powód, dla którego należy zmienić to nastawienie i uważać, że Żydzi, no, że za zrzucanie Żydom winy za bogobójstwo i tak dalej, że to nie jest właściwe. On dalej mówił tak, że serce nim kieruje, to skłania go do miłości wobec Żydów, ale jak rozum, to mówi mu, że Żydzi to wrogowie chrześcijaństwa. I tak się z tym borykał, aż kilka lat po wojnie, około 1950 roku, przeszedł coś, co nazwał sam konwersją. Mianowicie uznał, że, cytuję, Bóg kocha Żydów jako Żydów i nie tyle Żydzi potrzebują nawrócenia, co Kościół potrzebuje nawrócenia. Ale on tego dokonał tego kroku i niektórzy inni podobnie zaczynali się zachowywać, ale to wcale nie było natychmiast. O to mi ciągle chodzi, że ta zagłada bynajmniej nie spowodowała tego, że to nagle ludzie zrozumieli, jakaś straszna tragedia i to dawne nauczanie jakoś było glebą, na której to wszystko wyrosło i w związku z tym musimy zmienić nauczanie. Wcale tak nie było. Żeby jeszcze wzmocnić to przekonanie, że wcale tak nie było, to chciałem zacytować inny fakt, który jest bardzo ważny. Mianowicie, że kiedy byłby przygotowany ten Sobór Watykański, czyli to jest, prawda, w początku lat 60., były wysyłane do biskupów na całym świecie katolickich zapytania, jakie problemy należy podjąć na czasie Soboru. No i tam setki i tysiące propozycji było zgłaszanych, ale nikt nie zgłosił propozycji, że należy zmienić nastawienie wobec Żydów, bo zagłada, czy też z jakiegokolwiek innego powodu. Tego nikt nie zaproponował. To się ostatecznie stało, ale tego nikt nie zaproponował. To nie jest tak, że ta zagłada jakoś wzięła i wpłynęła. Więc jak to się stało, to wcale nie jest dla mnie jasne. I muszę powiedzieć, że to jest jeden z moich nie tyle zarzutów, co takich obserwacji, że to jest pewien brak książki, wspaniałej skądinąd książki Connelly'ego, że on tego nie dokumentuje. On nie mówi dlaczego, chociaż niewątpliwie, no jakoś jest niewątpliwe, że ta nowa sytuacja powstała, której zagłada, tragedia zagłady jest źródłem. Więc po pierwsze zagłada, ale jak to dobrze nie wiemy. Po drugie rola pewnych osób, Karl Thieme to jest tylko jeden z nich. No i to jest cała ta duża część tej książki Connelly'ego, że wśród tej grupy tych kilku czy kilkunastu osób, które wypracowywały nową teologię, nowe myślenie o Żydach w Kościele katolickim i w ogóle w chrześcijaństwie europejskim i amerykańskim, wiodącą rolę odgrywali ludzie, którzy albo byli nawróceni na katolicyzm, a pochodzili z żydowskich rodzin, albo pochodzili z protestanckich rodzin i byli nawróceni na katolicyzm. I że oni, będąc tak trochę no jakby na marginesie, czy trochę jakby czując taką dwoistość, oni spowodowali tę zmianę i że to była długa, wieloletnia, czy wiele dziesiątków lat trwająca mozolna praca, w której oni musieli sami zmieniać nastawienie i to jest bardzo mocno i ciekawie przedstawione i było im to bardzo trudne, to znaczy ci wszyscy Żydzi, którzy zostawali katolikami i czasem teologami czy księżmi, również uważali, że ich głównym celem jest nawracanie Żydów, żeby było jasne. To był ich główny cel w latach 30. powiedzmy, a potem to się też bardzo powoli to nastawienie zmieniało i cały problem nawracania był i do pewnego stopnia pozostaje jednym z tych centralnych problemów.
Dziękuję, Staszku. Faktycznie dla mnie takim szokiem po lekturze książki Connelly'ego było to, że to, jak powstała Nostra Aetate, deklaracja Nostra Aetate o stosunku Kościoła do Żydów, to jest pogranicza dla mnie cudu. Ja tego nie mogę inaczej rozumieć, patrząc na te 2000 lat, ale też patrząc na lata 30., jak Kościół też sobie nie mógł poradzić z rasizmem, jak z rasizmem, którego jednym z wyrazów był antysemityzm. potępił w jednej z encyklik w międzywojniu rasizm, ale jednak uważał, że Żydzi są oddzielną rasą. No i właśnie jak mamy to rozumieć? I to zaskoczenie, że obok sióstr Matki Bożej Syjonu, które również przygotowały tę deklarację Nostra Aetate, praktycznie autorami byli konwertyci czy osoby z judaizmu. Boże szaleńcy, ale jeszcze chciałabym zająć się kościołem luterańskim, który też wcale święty nie był w tym wymiarze. Czy Marcin Luther był antysemitą czy antyjudaistą? Jeden z autorów mówi, że religijnym podglebiem nazizmu nie był katolicyzm, ale luterański protestantyzm i teutońskie neopogaństwo. I jakby dodatkowe pytanie, czy poglądy Lutra mieściły się w średniowiecznej koncepcji nienawiści do Żydów, czy miały też nowatorskie elementy?
Znaczy, dlaczego nagle luteranizm miałby być święty? Luteranizm jest częścią zachodniej tradycji. W tym, co w tej tradycji jest sensowne, godne kontynuowania i często podziwu, ale jest również wiernym synem tego, co w tej tradycji dzisiaj najchętniej byśmy z niej wymazali, bo stawia nas w takim miejscu, no tak jak chwilę temu tutaj ksiądz Grzegorz czytał, no takie cytaty, które podejrzewam, wolelibyśmy, żeby nigdy w tych dokumentach nie zaistniały. I w tym sensie, no oczywiście niestety, gdzieś dziedzictwem luteranizmu po XVI wieku jest dziedzictwo samego Lutra z jego głęboką nienawiścią wobec Żydów, która no niezależnie od tego, że to jest dość skomplikowany obraz i tam można wyciągać takie wątki, które dla dzisiejszego ucha no brzmią może nie jakoś strasznie pozytywnie, ale dają jakieś pole do optymizmu, bo on tam miał taki etap, że czytał ten Rzymian 9:11 i nawet zaczął czytać od początku, a nie od końca, tak jak to zwykle chrześcijaństwo robiło, bo chrześcijaństwo z jakimś uporem uczepiło się tej eschatologicznej Pawłowej wizji tam z 11 rozdziału, mówiącej o tym, że Żydzi mają poznać Chrystusa. I jakby za jakiś taki imperatyw sobie przyjęło, że teraz ono będzie tym narzędziem tego eschatologicznego działania Boga, mimo tego, że to z tego tekstu średnio wynika, mówiąc oględnie. Natomiast w słynnym swoim wykładzie Listu do Rzymian, tam Luther się, to jest wczesny tekst, 16-17 rok, się zajmuje tymi rozdziałami i dostrzega to, co tam jest najważniejsze. To znaczy to, że Paweł deklaruje, że wybranie Boże nie zostało wobec Żydów w żaden sposób zawieszone. Ale i oczywiście właśnie unieważniłem to wszystko, co powiedziałem chwilę wcześniej, ale to nie doprowadziło reformatora z Wittenbergi do jakichś sensownych wniosków co do miejsca do Żydów, bo nawet jeżeli w 1523 roku, proszę, nawet jeżeli w 1523 roku pisze to swoje słynne, że Jezus był rodzonym Żydem i broni żydowskości Jezusa w pewnej dyskusji XVI-wiecznej, to on to robi tylko dlatego, żeby przygotować sensowniejsze pole misyjne do tego, żeby Żydów na chrześcijaństwo nawrócić. Jak 3 lata później zupełnie zmienia front i właściwie zaczyna w swoich tekstach przeczyć takiej, przynajmniej jeżeli chodzi o społeczne miejsce Żydów, bo tam w tym Jezus był rodzonym Żydem jest właściwie taki postulat mówiący o tym, że należałoby Żydom dać spokojnie żyć pośród nas chrześcijan, no bo jeżeli chrześcijanie zachowują się wobec Żydów tak, jak się zachowują, to się nie ma co Żydom dziwić, że nie przechodzą na chrześcijaństwo. Oczywiście Luter to łączył bardzo mocno z krytyką Kościoła rzymskiego. Tam to było obudowane odpowiednimi inwektywami wobec papiestwa i tak dalej. Ale jak 3 lata później, gdzieś prawdopodobnie miał jakieś spotkanie z jakimiś rabinami. Szczegółów nikt nie ma, to są tylko jakieś ślady w jego pismach, gdzie on się zorientował, że po stronie żydowskiej jest inna, silna tradycja, która chce się po prostu kontynuować, no bo takie mieli pełne do tego prawo. Natomiast on był święcie przekonany, że to jego, ta jego otwartość tych Żydów ponawraca. Nie? No i później ten 26 to jest taki punkt zwrotny, no i dojeżdżamy do lat 40., gdzie jest drugie takie najsłynniejsze pismo luterskie dotyczące Żydów, o Żydach i ich kłamstwach, nie? Gdzie to nie jest próba dialogu. To jest taki ognisty pamflet mający przestrzegać chrześcijan przed Żydami, powtarzający całą listę różnych stereotypowych zarzutów. Tam się pojawia i to zatruwanie studni, tam się pojawia krytyka Talmudu, tam się pojawia różnorodne oskarżenia, jakieś podejrzenia Żydów o magię, o jakiegoś rodzaju różne, no, kuriozalne zarzuty wobec chrześcijan. Zresztą jakby Luter w tym swoim tekście zupełnie bezkrytycznie przejmuje pewne treści od Antona Margarity i Das ganze jüdische Glaub. To był taki tekst mocno popularny w tamtym czasie w Niemczech z 1530 roku żydowskiego konwertyty, który w ten sposób próbował siebie legitymizować w środowisku chrześcijańskim, no niejako pisząc na zamówienie czy wobec oczekiwań chrześcijańskich, nie? Bo sam Luter z Żydami praktycznie kontaktu nie miał, nie? Więc tyle miał wiedzy. I on to wszystko powtarza. I po co? Po to, żeby uzasadnić wezwanie do władzy świeckiej, by wobec Żydów uprawiała, jak on to nazywa, ostre miłosierdzie. Co było elementem tego ostrego miłosierdzia? Zniszczenie synagog, konfiskata ksiąg, uniemożliwienie pracy, właściwie wygnanie, no, nie posunął się tylko do postulatu fizycznej eksterminacji, natomiast poza tym właściwie to, co tam proponował i powtarzał, bo to tam się parokrotnie w tym piśmie pojawia, no, sprowadzało się do właściwie wymazania Żydów z chrześcijańskiego kraju, jakim tam wtedy, no, on miał na myśli ówczesnych protestanckich władców Rzeszy. No i to dziedzictwo gdzieś w luteranizmie zostało i no to jest oczywiście skomplikowana historia recepcji przez kolejne 4 wieki. Różne rzeczy z Lutra czytano. Jak luteranie brali udział w pogromach gdzieś tam w XVII wieku, to czytali o Żydach i ich kłamstwach. Jak potrzebowali luterańscy pietyści mieć uzasadnienie ich misji wobec Żydów, która była, no, istotnym elementem ich działalności gdzieś tam w wieku XVIII, no to sobie przypominali, o, Jezus był rodzonym Żydem. Nie? I to jest takie przepychanie się do tego stopnia, że kiedy naziści dochodzą do władzy i gdzieś budują na tej takiej wizji, bo to jest też kwestia jakby recepcji postaci Lutra na gruncie niemieckim. I jakby nazizm wchodzi już po I wojnie światowej, w 1917 rok, no to jest oczywiście kolejna okrągła 100. rocznica reformacji, która była stricte nacjonalistycznie wykorzystana jako taki impuls do patrzenia na zwycięstwo Niemiec na ówczesnych frontach I wojny światowej. No i Luter wraca jako ten germański bohater. To już gdzieś tam w XVI wieku się przewija, ale to zostało wtedy podbite. No i w 1933 to jest kolejna okrągła rocznica, tym razem związana z urodzinami Lutra. No, nazistowscy propagandyści nie mają problemu, żeby tego Lutra drukować. I oni wybierają z tych jego pism te fragmenty, które, no, najbardziej do ich własnego programu pasowały. O ironio, cenzurując te fragmenty, które im za bardzo pachniały chrześcijańską teologią. Nie? Więc tak naprawdę o Żydach i ich kłamstwach w całości za czasów nazistowskich wydał tylko Kościół Wyznający, czyli opozycja antyhitlerowska. Dlaczego? No, żeby pokazać, że to jest jednak troszkę bardziej wszystko skomplikowane. Wydali to razem właśnie z Jezus był rodzonym Żydem. Ale nadal, niezależnie od tego, to jest historia winy, a nie jakiegokolwiek optymistycznego elementu, motywu, bo no, poza oczywiście jednostkami, które mają chlubne karty w ratowaniu Żydów w czasie zagłady, no to jakby to dziedzictwo się niosło i ono było dziedzictwem oczywistym. I ja się tutaj, jakby idąc dalej już po II wojnie światowej, podłączę do tego, co przed chwilą Staszek Krajewski powiedział, to znaczy też intuicyjnie chciałbym widzieć w zagładzie ten moment zwrotny, ale to jest chyba nieco bardziej skomplikowane, przynajmniej na naszym luterańskim podwórku, bo jakby patrząc tylko na globalne procesy, nie, już nie wchodząc w dyskusję w samych kościołach niemieckich, ale patrząc na globalne procesy w globalnym luteranizmie, to właściwie temat pojawia się dopiero gdzieś tam w 1963 roku i zaczyna się jakaś dyskusja. Dyskusja kompletnie kuriozalna, bo to była dyskusja o Żydach bez Żydów. Nie, to znaczy luteranie sobie siedzieli w kółeczku i rozmawiali, jak to oni będą kontynuować misję wśród Żydów. Znaczy oczywiście jest tam potępienie antysemityzmu, ale jakby nie ma z tego jakiegokolwiek sensownego wniosku teologicznego, który by no, kazał zapytać, czy my przypadkiem, poza tym, że słusznie oburzamy się na antysemityzm, bo po zagładzie się już nie dało zrobić nic innego, czy przypadkiem nie powinniśmy jakichś swoich no, podstaw teologicznych zmienić, nie? I to jest taki absolutnie zaskakujący proces, gdzie oni, to trwa właściwie 20 lat ten cykl konsultacji i na pierwszej z nich znowu wraca ten Rzymian 9.11. No, znaczy w luteranizmie właściwie nie da się inaczej, bo od czasów reformacji i rzeczonego Lutra list do Rzymian jest właściwie podstawowym tekstem teologicznym Nowego Testamentu, z którym właściwie każdy poważny protestancki teolog się jakoś tam boksuje. Nie, nieważne, czy to był Luter, czy Melanchthon w XVI wieku, czy to był Karol Barth w XX, no, to jest taki tekst absolutnie założycielski. No więc nie da się przejść obojętnie wobec tych rozważań Pawłowych tam. Znaczy tu jest różnica względem tego, o czym Connelly pisze, bo Connelly pisze, że w ogóle ten tekst musiał zostać włączony do jakiejś debaty. No tu był oczywistą referencją, no, przy czym to tak naprawdę jest oskarżenie, że on był oczywistą referencją, bo niezdolność do jego czytania była ogromna. No i 65 rok, raport z konsultacji, w którym znowu uczepili się tej końcówki eschatologicznej, mówiącej o tym, no, że my jesteśmy w tych czasach właściwie w tych czasach ostatecznych i to jest nasze zadanie, żeby ci Żydzi tego Chrystusa odnaleźli. 20 lat im zajęło zorientować się, że no nie, że jeżeli coś z tego Pawła płynie dla chrześcijan tu i teraz w takim teologicznym wymiarze, to płynie wniosek, że po pierwsze przymierze jest nienaruszalne i Żydzi są beneficjentami tego przymierza, a w związku z tym po stronie chrześcijańskiej zostaje tylko pewnego rodzaju konfuzja i tajemnica, bo nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, na jakie byśmy bardzo chętnie mieć chcieli. Nie? I teraz z tym się niewiele da zrobić. Nie? I tutaj jakby luteranizm ma większe hamulce w wyjaśnianiu tego typu tajemnic. Znaczy jakby z takiej wrażliwości luterańskiej to powiedzmy możemy z taką konkluzją żyć. Natomiast realny zwrot, który się dokonał i który popchnął sprawę do przodu, to jest to, że gdzieś tam początek lat 80. ktoś wreszcie wpadł na absolutnie trywialny pomysł. To znaczy zróbmy kolejną serię konsultacji, ale tym razem zróbmy to z reprezentantami strony żydowskiej. Pierwsza się odbyła bodajże w 81. roku i tam już trzeba było 2 lat, żeby dokonać realnego przełomu. Bo tam po tych 2 latach, znaczy to tam były 2 spotkania, jedno było, ojejku, chyba oba gdzieś tam w Skandynawii, drugie było na pewno w Oslo. Po tych 2 latach wyprodukowali taki tekst, który jest jakoś dzisiaj fundamentalny dla luteranizmu i dla rozliczenia z tym dziedzictwem. Mianowicie tekst, w którym no, luteranie wprost odcinają się od całej tej luterskiej tradycji antyjudaizmu. Jakby nie wchodząc Czy tam są próby jakiegoś takiego kategoryzowania tego, czy to było bardziej religijne, czy to miało podglebie rasowe? Natomiast jakby moim zdaniem nie w tym jest sens, bo to jest troszkę akademicki spór z kategorii studiów nad antysemityzmem, antyjudaizmem i generalnie pamięcią tego wszystkiego i tak dalej. Natomiast sens zasadniczy jest taki, że powiedziano rzecz znowu absolutnie banalną. To znaczy, po pierwsze, luteranizm nie jest zobowiązany wszystkimi wypowiedziami Lutra, co dla wszystkich było oczywiste od zawsze, bo jakby no, Luter nie jest urzędem nauczającym kościoła po luterańsku. Nie? Znaczy, luteranizm od XVI wieku miał swoje wyznania wiary, które do Żydów się nie odnosiły. I druga sprawa, w związku z tym my jesteśmy nie tyle możemy, ale my jesteśmy zobowiązani się od tego odciąć. Nie? I po prostu chcemy zrobić wszystko, żeby ten sposób myślenia nigdy nie był kontynuowany. Nie? Co ważne, te konkluzje, które gdzieś tam w tym raporcie pokonsultacyjnym, bo to jest Oslo czy ze Sztokholmu, się pojawiły, już rok później zyskały no, najwyższe możliwe uznanie na gruncie luterańskim. Tu znowu jakby system tego struktury autorytetu jest inny niż w tradycji katolickiej, ale jednak w 1984 roku na Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Budapeszcie to zostało przyjęte przez delegatów tam wtedy stu kilkudziesięciu luterańskich kościołów świata. I to jest taki moment, myślę, przełomowy, oczywisty. Natomiast oczywiście on nie rozwiązuje problemu winy, który za tym wszystkim stoi. Bo chciałbym skończyć pewnym symbolem, który jak ja się troszkę Lutrem naukowo zajmuję, a jak się człowiek dzisiaj Lutrem naukowo zajmuje, to prędzej czy później w końcu musi się z tym aspektem jego myślenia zmierzyć. I bodaj w opracowaniu Ostensakena, czyli jednym z takich nowszych i ciekawszych opracowań właśnie tych antyżydowskich wypowiedzi Lutra, gdzie tam właśnie się pojawia ta analiza tego Antona Margarity i tak dalej, jedna z ważniejszych rzeczy. On tam zaczyna od obrazu, jakby no standardowo naukowiec podsumowuje badania. I paradoks polega na tym, czy taki duży symbol jakby problemu z tym wszystkim, to jest to, że pierwszym poważnym naukowym badaczem tej spuścizny antyżydowskiej Lutra był nie kto inny jak Reinhold Lewin. Żyd z Wrocławia, który w 1911 roku nawet dostał za tą swoją pracę, teraz nie pamiętam, czy teolodzy, czy filozofowie we Wrocławiu go tam nagrodzili. Chyba teolodzy, a to było na Wydziale Filozoficznym zrobione. No i niestety, jak człowiek, Żyd w Europie Środkowej, który się w takim roku gdzieś tam doktoryzował, no to jego życie zahaczyło o ten czas zagłady, jego ślad urywa się w Theresienstadt. Nie? Po prostu to są ostatnie informacje, których o nim mamy. Nie? Więc jakby niezależnie od tego, co my dzisiaj z tym dziedzictwem robimy, i to jest ważne, żeby to robić i o tym mówić i podkreślać, że jakby my jesteśmy w innym miejscu, to ten temat znaczenia i oddziaływania nadal z nami pozostaje. I to jest coś, z czym my jako chrześcijanie no, w jakiś sposób musimy żyć. Nie? Bo to by było zbyt proste, żeby teraz powiedzieć, jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy w tradycji katolickiej Nostra Aetate, czy w tradycji luterańskiej, tamten 84 rok, w innych protestantyzmach też parę innych takich miejsc by się dało zidentyfikować prosto. I już jest inaczej. Nie? No, zresztą lektura też tych książek pokazuje, że ta sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i no, to nie jest proste rozwiązanie naszego dzisiejszego problemu.
Dziękuję.
Więc bardzo ciekawą rzeczą jest ta przemiana Lutra, prawda, który najpierw pisze, że tak powiem, dobrze o Żydach, a potem tak bardzo ostro i negatywnie. No, z czego to wynika? W moim przekonaniu z tego, że on czegoś oczekiwał od Żydów, mianowicie oczekiwał nawrócenia, a raczej zaaprobowania jego reformy Kościoła. On uznał, że on w sposób właściwy rozumie, nie wiem, tradycję biblijną, zmienia odchodzi od tych wypaczeń, zmienia to Kościół na coś nowego i Żydzi to zaakceptują. A jak Żydzi to zaakceptują, to będzie największy, najlepszy, najmocniejszy możliwy sposób udowodnienia, że to jest słuszne. Bo to rzeczywiście jest tak, że jak udowodnić, że jakaś reforma religijna jest dobra? No trzeba, żeby ktoś, kto ma jakiegoś typu autorytet, to się z tym zgodził. A Żydzi poprzez tą swoją historię i powiązanie z Biblią i no i te korzenie, niezależnie od tego, jak bardzo negatywne opinie, prawda, były przez stulecia już wówczas, chociaż to wszystko było bardziej skomplikowane, ale niezależnie od tych opinii, to Żydzi jakby mieli tę możliwość, że wypowiadania się w sposób no, w pewnym sensie bardziej autorytatywny niż ktokolwiek inny. Znaczy, gdyby Żydzi się powiedzieli tak, my się zgadzamy z tym, co Luther robi, to Luther by uznał to za kolosalny sukces i najlepszą możliwość. A ponieważ Żydzi tego nie zrobili, no to był dla nich bardzo zły i uznał, że prawda, musi ich w związku z tym ukarać, a jeżeli są jeszcze gorsi niż ktokolwiek inny. Czyli jednym słowem, to jest przypisywanie Żydom jednak szczególnego statusu teologicznego. Nawet jeśli to jest robione w takim duchu, prawda, że się atakuje, że wszystko się proponuje te najgorsze rzeczy, ale to wynika z tego, że gdzieś jest to przekonanie, że relacja Żydów do Stwórcy jest inna niż kogokolwiek innego. I to jest, no, wydaje mi się, tyle ciekawe, że to być może nawet można i później rozciągać na późniejsze czasy, ale to może nie jest nasz temat. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa na temat tego rasizmu, o którym już było sporo mowy i które w książce Connelly'ego jest bardzo przekonująco pokazany jako taki no, właściwie uniwersalny i bardzo mocny element światopoglądu wszystkich, po prostu wszystkich ludzi ówczesnych. Powiedziane było, że Kościół katolicki nie jest święty, Kościół luterański nie jest święty. Oczywiście Żydzi też nie są święci, żeby było jasne. Chciałbym, żeby ktoś miał wątpliwości. I że w momencie, że ten rasizm rzeczywiście był takim sposobem myślenia o świecie, który no, wydaje się nam teraz dosyć może obcy, dla wielu przynajmniej, ale wtedy dominował. No to jest mnóstwo przykładów no, różnego typu, już niektóre były wspominane, ale na przykład chociażby sam fakt, że jezuici, ludzi, którzy mieli żydowskie pochodzenie, a byli katolikami, nie dopuszczali do zakonu aż do kiedy? Aż do 1946 roku. Że siódmego pokolenia wstecz. Tak? Także i to... I, znaczy, że ileś było takich rzeczy, które powodowały, że ten rasizm hitlerowski był no, elementem myślenia, który nie był czymś takim dodatkiem i czymś nowością. To było część ogólnego myślenia. To rzeczywiście jest żydowski sposób myślenia, taki rasistowski. Jak najbardziej też istnieją takie sposoby interpretowania tradycji. No, istnieją też te inne na szczęście, prawda? Ale oprócz tego jeszcze jest ważna rzecz, że rasizm 100 lat temu był uważany za nowoczesny pogląd, ponieważ on się opierał na biologii, czyli na nauce. A nauka to jest coś ważnego od XIX wieku. Naukowe podejście to jest patrzenie takie właśnie jak na ludzi, patrzymy tak jak, nie wiem, na jakieś zwierzęta, prawda, i tak dalej. No i w związku z tym rasy to jest taki naturalny sposób podziału ludzi i myślenia o tym. I nowoczesność, i również antyreligijna nowoczesność, również się wiązała z rasizmem u wielu ludzi. I to jest coś, co wówczas było dodatkowym, czyli były dwa filary. Tradycyjny, religijny i antyreligijny, nowoczesny sposób myślenia. I oba mogły prowadzić w kierunku rasizmu. W każdym razie to powodowało to, że wracając do naszego tematu, że właśnie niektórzy uważali, że Żydzi są z powodów tej rasy właśnie całkowicie no, tak inni, że jakiekolwiek wykonają gesty w stosunku typu prawda, chrzest i tak dalej, to i tak niewiele zmienia, że trzeba ich szczególnie traktować i tak dalej. To jest cała duża część tej całej rzeczywistości ówczesnej.
Tutaj całkowicie się z tym zgadzam. Tym bardziej, że jeśli ktoś z Państwa weźmie do ręki choćby tam na Polonie ten tekst, o którym mówiłem, z Ateneum Kapłańskiego, po sąsiedzku z tą pracą księdza profesora Morawskiego jest też artykuł, gdzie autor zastanawia się nad subtelnościami refleksji pana Hitlera na temat rasy. Generalnie zasada jest taka, ten rasizm to nie jest specjalnie nic złego, no ale Hitler przesadził, tak, nie możemy się na to zgodzić. Ale generalnie ta logika, ta optyka jest obecna także w katolickim czasopiśmie dla księży. Wrócę jeszcze, jeśli można przez moment, zupełnie do tej kwestii Holokaustu i zagłady. Ja oczywiście jestem daleki od tego, żeby twierdzić, że to była natychmiastowa zmiana. Bezwładność pewna jest tutaj oczywista, tym bardziej, że no, ci biskupi, którzy pisali swoje uwagi do rozpoczynającego się soboru, który Jan XXIII zwołał, też z różnych stron świata będąc, mieli różne doświadczenia i pewnie też różne swoje opinie. No, inaczej wyglądała pewnie zagłada z perspektywy Europy, gdzie dymiły piece, inaczej z perspektywy Ameryki Południowej choćby. Więc pewnie też różne tam priorytety mieli, co oczywiście jest smutne, no ale taka była prawda. Natomiast jestem głęboko przekonany o tym, że gdyby nie straszliwy dramat zagłady, nie byłoby nawet z 20-paroletnim opóźnieniem tych ruchów teologicznych, tego wejścia jakby także w kontekst teologiczny, nie tylko w to prymitywne, płytkie pojmowanie Żydów jako przeciwników, którzy są bogobójcami, ale właśnie odkrywanie tego, czym jest przymierze. Zresztą nie było takie proste. W książce De Costy jest zacytowany katolicki teolog Bruce Marshall, który stawiał wprost pytanie, no jak to jest możliwe, że z jednej strony chrześcijanie są posłani do wszystkich narodów i to jest przecież istotą misji Kościoła, a z drugiej strony mają się wstrzymać z misją do Żydów. Jak to można uzasadnić teologicznie? Czy w takim razie no, inaczej jakoś mamy patrzeć na Żydów niż na inne narody, prawda? Zaniechanie misji. Swoją drogą to zaniechanie misji instytucjonalnej do Żydów to był, jeśli chodzi o refleksję Kościoła, dość długotrwały proces, bo Nostra Aetate nic o tym wprost nie mówi. Nie mówią też o tym wprost dokumenty, łącznie z tym, 88 rok, o ile pamiętam, czy 85, w jaki sposób przedstawiać w katechezie Kościoła, w homiliach sprawę Żydów. To był bardzo dobry i kompletnie nie napotykający na odbiór, jakąś recepcję, tekst watykański. Włącznie z tym ostatnim, który wreszcie wyłonił tę prawdę, myślę o 50-leciu Nostra Aetate, 2015 rok i ten tekst Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, który powołuje się właśnie na Pawła, o tym, że dary wybrania Bożego są nieodwołalne. I tam jest mowa o tym, że Kościół dziś nie prowadzi żadnej instytucjonalnej misji wobec Żydów. Jest dopowiedź, że chrześcijanie powinni dawać wszystkim, różnie Żydom, przykład życia pełnego miłości, dobroci, prawda? Żyć tak, jak Pan Jezus uczył. I to jest jakby jedyna forma oddziaływania. Tak? Znaczy, że nie ma misji instytucjonalnej, bo jeżeli uznajemy, że Żydzi są w przymierzu z Bogiem, a są, no to nie możemy mówić o ich nawróceniu w takich samych kategoriach, w jakich mówimy o nawróceniu pogan, którzy Boga nie znają, Boga prawdziwego, prawda? Bo Żydzi znają Boga prawdziwego, więcej znali Go wcześniej, zanim my Go poznaliśmy. Natomiast pewnie możemy mówić o nawróceniu w takim sensie, w jakim my mówimy jako chrześcijanie o swoim nawróceniu, czyli przemianie życia i wejściu w inne postawy, takie, jak Jezus uczył.
Ja tak przy okazji ad vocem Grzegorza przypomnę, że ostatni dokument po serii wielu dokumentów po Nostra Aetate, ostatni dokument mówiący o naszym chrześcijańskim, katolickim stosunku do Żydów, to jest 2015 dokument właśnie tej komisji Dary łaski są nieodwołalne. Ja pozwolę Państwu zacytować, bo to jest też bardzo ciekawe to, co powiedział Jerzy. Żyjemy pytaniami. Z chrześcijańskiego wyznania wiary, że może być tylko jedna droga do zbawienia, w żaden sposób nie wynika, iż Żydzi są wykluczeni z Bożego zbawienia, ponieważ nie wierzą w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, Izraela i Syna Bożego. Z teologicznego punktu widzenia nie ma żadnych wątpliwości, że Żydzi są uczestnikami Bożego zbawienia, Ale jak to może być możliwe bez wyraźnego wyznawania Chrystusa? Jest i pozostaje niezgłębioną tajemnicą Bożą. I ostatnie, dla katolików inną kwestią centralną musi być nadal bardzo złożony problem teologiczny, jak wiara chrześcijańska w powszechne, zbawcze znaczenie Jezusa Chrystusa może być spójnie łączona z równie jasną deklaracją wiary w nigdy nieodwołane przymierze Boga z Izraelem. Pozostajemy z pytaniami. I teraz pytanie. Chcesz, Staszku, się odnieść?
O tym, ponieważ to jest temat tej książki trzeciej, o której jeszcze właśnie nie wspominaliśmy prawie, tylko przez moment, czego Gavina de Costy, Żydzi w doktrynie Kościoła katolickiego. To jest taka bardzo długa i chwilami no, może za długa, czy zbyt taka drobiazgowa analiza właśnie między innymi tego problemu. I odnosi się już do współczesnych, czyli takich po nostra etate katolickich teologicznych rozważań. I w szczególności on analizuje to, jak można rozumieć tę nieodwołalność przymierza z Żydami. Że jest nieodwołalne, w porządku, ale jak to rozumieć? Mówię, są trzy sposoby rozumienia tego. Jedno jest takie tradycyjne, jak dawniej to było, że mianowicie, no tak, no, że to było nieodwołalne, ale z Żydami do czasu Jezusa. Jak już był Jezus, to kontynuacja cała przechodzi na Kościół, czyli Kościół jest nowym Izraelem. No ale oczywiście on, ten autor to odrzuca, mówi, że to nie jest sposób, który my teraz uważamy za właściwy interpretacji tego. Ta skrajnie przeciwstawna interpretacja jest taka, że jest ta droga chrześcijańska dla wszystkich, ale wyjątkiem są Żydzi, którzy pozostają, prawda, Żydami w ramach żydowskiej religijności i mają, jak to się mówi, prawda, w tym języku teologicznym katolickim, pełnię środków do zbawienia, czyli że istnieją jakby dwie drogi równoległe dla Żydów. Równoległa i dla chrześcijan, czyli dla wszystkich pozostałych teoretycznie, a przynajmniej w tym wyobrażeniu, ta droga druga. I że to, ale to też on mówi, nie jest coś, co można przyjąć z perspektywy katolickiej teologii. Natomiast ta pośrednia droga jest taka, że mianowicie to on to nazywa tą koncepcją wypełnienia, taką wypełnienia, czyli że chrześcijaństwo jest wypełnia to, co jest przyrzeczone i też częścią tej, co jest treścią tej przymierza Boga z Żydami. Ale Żydzi mogą tego nie uznawać. Jeśli tego nie są w stanie zrozumieć, no to jest, to się nazywa nieprzezwyciężona ignorancja i ona jakby daje niewinność. To znaczy ona powoduje, że można nie winić tych, którzy są ignorantami, ponieważ nie są w stanie tego jakby zrozumieć. Natomiast z perspektywy interpretacji chrześcijańskiej to owszem jest, pozostaje, cokolwiek Żydzi robią, to oni jakby faktycznie, chociaż tego tak nie nazywają, czy tak tego nie rozumieją, to jakby idą tą drogą, którą jest droga no, ta chrześcijańska, czy spełnienie w Jezusie, jak on mówi, łaski znajdują spełnienie w Jezusie Chrystusie. I, czyli tak faktycznie to jest wypełniane. I to, no i on to, tę koncepcję rozwija tam na różne sposoby i próbuje pokazywać, że to jest, ma swoje jakieś antecedensy i źródła w dawnych też wiekach i w dawnym myśleniu i tak dalej. Więc to jest ten jeden. A druga rzecz, którą on tam robi, no może nie jeszcze, może są trzy, ale koniecznie ta druga zasadnicza i dosyć ciekawa, jest taka, że on uważa, że trzeba jednak poważnie traktować to, jak Żydzi sami o sobie myślą, a w szczególności w związku z tym uznać to, że Żydzi uważają, że religijni Żydzi uważają, że związek z ziemią Izraela jest czymś istotnym. I on mówi, że można w związku z tym z perspektywy katolickiej sformułować to, co on nazywa minimalistycznym katolickim sionizmem, czyli uznaniem dla tego związku między Żydami a ziemią Izraela. Oczywiście nie mówiąc nic na temat, znaczy nie przesądzając nic na temat czy to państwa Izraela, czy polityki tam na tamtym terenie i niczego takiego, ale że istnieje jakiś rodzaj tego związku i że to powinno być uznane. No ale mówi, że to z przyczyn takich polityczno-społecznych obecnie trudno sobie wyobrazić taki krok, żeby to oficjalnie zrobić, ale że teologicznie rzecz biorąc to należy w tym kierunku iść. To jest ta druga teza tej książki.
Zabierasz mi, Staszku, pytanie ostatnie do ciebie. Zadam Staszkowi pytanie, a potem oddam głos państwu, więc proszę myśleć nad pytaniami. Rabin Joshua Heschel powiedział do kardynała Bea w latach 60., kiedy pracowali nad właśnie deklaracją Nostra Aetate: Żydzi pragną być znani i rozumiani i szanowani jako Żydzi. Co to oznacza w kontekście relacji chrześcijańsko-żydowskich dla nas?
No, to oznacza, że uznanie Żydzi jako Żydzi, czyli ta żydowska tradycja i żydowska tradycja religijna w szczególności, są nie tylko treścią czy też no, sposobem funkcjonowania Żydów, którzy się w tradycję wpisują, ale że, no, jak rozumiem, jest wyobrażalny szacunek wobec ludzi, którzy się tak zachowują, czyli traktowanie Żydów nie jako potencjalnych chrześcijan, ale jako właśnie ludzi, którzy funkcjonują po swojemu i można z ich z tego powodu szanować. I to jest no jakby ogólna zasada dobrze rozumianego i głębszego dialogu międzyreligijnego, że się szanuje religijność drugiej strony. No bo inaczej to nawet takie no eleganckie czy jakieś miękkie formy oczekiwania, że człowiek zmieni swoją religijność i tak, żeby być bardziej taki, jak ja bym chciał, żeby on był, czy jak ja uważam, że on powinien być, no to jest właśnie coś, co no jakby już zabija ten taką podstawową ufność, która jest niezbędna, żeby ten dialog funkcjonował. No więc to jest chyba właśnie głównie to. I to jest coś, co obecnie jest stosunkowo obecne, czy często obecne. Ja nie mówię, że to jest powszechne i że to tak zdominowało, że już nie będzie możliwości cofnięcia się, bo jak najbardziej widzimy możliwości cofnięcia w tej sprawie w myśleniu. No i różni ludzie to mówią. Natomiast jednak ten punkt wyjścia na szczycie teraz jest taki, że ten szacunek jest możliwy wobec Żydów, a wśród Żydów, że możliwy jest szacunek wobec Kościoła. Znowu to jest tak, że tradycyjni Żydzi, no niektórzy są bardzo odlegli od okazywania takiego szacunku, raczej myślą o Kościele w taki sposób, że no nic się nie zmieniło od ostatnich 500, czy przez ostatnie 500 czy 1000 lat. I niby dlaczego mamy szanować Kościół, który jest takim wrogiem, ale no ale jest wielu Żydów, którzy jednak rozumieją, że Kościół się jakoś głęboko zmienił i katolicki, i protestancki. I że to jest powód, żeby traktować w szczególnie życzliwy sposób po prostu Kościół. Więc ta wzajemna życzliwość jest teraz możliwa. I to jest no jakby ogólniejsze, to są ogólniejsze ramy tego czegoś, o czym tu była mowa chyba.
Znaczy, to ja się do tego dorzucę, bo ja oczywiście jako protestant jestem pod głębokim wrażeniem tych analiz da Costy, ale jakoś kompletnie do mnie nie przemawiają, bo to jest zupełnie inna wrażliwość. I troszkę tak słuchając tego świetnego podsumowania, które tutaj Staszek zrobił, zacząłem myśleć, jak my sobie po naszej stronie z tym radzimy. I dość szybko przypomniałem sobie o takich dokumentach, które akurat amerykańscy luteranie wypracowali, które tam jest w ogóle taka tradycja badań nad tym luterskim, antyżydowskim dziedzictwem pod hasłem, to po angielsku brzmi against his better judgment, nie? Czyli przeciw jego własnemu osądowi w pewnym sensie, gdzie jakby wychodząc od tego założenia szacunku i takich fundamentalnych jednak pryncypiów chrześcijaństwa, które w takim wzajemnym szacunku się realizują, typu jakieś takie oczywistości, typu miłość bliźniego, czy może bardziej oczywistość na gruncie luterańskim, że właściwie należy rozdzielić tą sferę duchową od świeckiej i nikomu nic nie narzucać, bo to i tak doprowadzi do hipokryzji jedynie tych, którzy są tego obiektami. No po prostu w tej dyskusji jest pokazywane, jak to stanowisko antyżydowskie jest głęboko niekoherentne jakby z tym, co chcemy widzieć w chrześcijaństwie za fundamentalne. I to jest jakby inny sposób rozwiązania podobnego problemu, bo niewątpliwie to, co tutaj robi w tej książce Da Costa, to jest pokazanie po prostu przekonującej teologicznie racjonalizacji no, dla takiej postawy, o której tu przed chwilą Staszek Krajewski mówił. Natomiast no, można to też spróbować z innej strony i dojść do podobnych wniosków, gdzie po prostu skupić się bardziej na tym, do czego my jako chrześcijanie jesteśmy wobec drugiego człowieka zobowiązani i tego, czego brakowało w tych dyskusjach i XVI-wiecznych, ale też w tym 20-leciu międzywojennym, gdzie ta dyskusja była bardzo mocno właśnie przepojona rasizmem, oczywiście też po stronie protestanckiej, no to tego, żeby móc żyć z tym, że ktoś może żyć inaczej. Nie? Bo to jest taki fundamentalny brak rozpoznania. Nie? I że teraz ten nasz obraz Boga musi się pogodzić z tym, że ten Bóg może widzieć sprawę troszkę bardziej zróżnicowanie niż nasze poznanie takie czy inne prawdy by nas do tego skłaniało. Nie? I to jest też, myślę, jakiś fundamentalny czynnik, który oddziaływał na te relacje chrześcijańsko-żydowskie, bo jednak generalnie po II wojnie światowej my mamy do czynienia w chrześcijaństwie w różnych jego odmianach z dość fundamentalną zmianą i takim odkryciem, że to jednak w narracji chrześcijańskiej to sam Chrystus jest prawdą, a niekoniecznie nasze wyobrażenia na temat tej prawdy to jest jedyne, co, do czego wszyscy muszą pasować. Nie? I to jest tak samo prawdziwe, kiedy przychodzi do dialogu z Żydami, ale to jest tak samo prawdziwe, kiedy rozmawiamy o dialogu ekumenicznym, nie? Gdzie bez tego on też jest nie do pomyślenia. Więc może to też jest jakiś jeden taki zapoznany czynnik, który troszkę tutaj chrześcijaństwu jakoś pomógł no, znaleźć się w dużo lepszym miejscu niż było. Nie? Więc z tej strony takiego właśnie elementarnego szacunku i zaczynając od tego miejsca, no, który tutaj rabbi Heschel kardynałowi Bei zaproponował, ale to jest oczywiście postulat równie dobry dla wszystkich chrześcijan w tamtych czasach.
Dla mnie to jest początek. Łatwo przyznajemy rolę Żydom w dziejach zbawienia. Widzimy ich w perspektywie eschatologicznej, ale myślę, że relacje z obecnym Izraelem, jest z Żydami dzisiaj żyjącymi, to jest wyzwanie i tutaj szacunek jest punktem wyjścia dla mnie, a nie wyczerpuje jednak wszystkiego. Szanowni Państwo, głos teraz Państwa. Czy są pytania? Bardzo proszę o przedstawienie się i zadawanie w miarę.
Dobry wieczór, Jerzy Świątek. Ja jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, więc widzę pewną historię poprzez obrazy, ale na początku chciałbym Państwu podać łyk wody po wystąpieniu księdza Grzegorza, bo chciałbym jeszcze wrócić do statusu kaliskiego, który dał Żydom wielu uprawnień w Polsce i Kazimierz Wielki rozszerzył to na cały kraj. Byliśmy bodajże pierwszym krajem, który w taki sposób potraktował Żydów. To nie jest tak, że Żydzi byli masochistami i uciekali do tego wstrętnego kraju, tylko faktycznie na tle Europy byliśmy tym miejscem, gdzie mieli dużo swobód. Tak jak wspomnę o tym statusie kaliskim. Więc chciałbym tą szklankę wody podać, żeby tutaj zostaliśmy troszeczkę obici, ale może się gdzieś rozmasujemy. Tak naprawdę mam pytanie do przedstawiciela judaizmu. Czy są jakieś powody, jak historię byśmy zobaczyli w kategoriach przyczyn i skutków, czy są jakieś powody, dlaczego narody w Europie w taki sposób, z taką niechęcią traktowały różne wspólnoty żydowskie. Znaczy, pamiętam z wykładów z historii sztuki drzwi gnieźnieńskie, jak święty Wojciech napominał króla, żeby bodajże zwrócił uwagę na handel niewolnikami. Więc chciałbym, żeby przedstawiciel judaizmu również troszeczkę uderzył się w piersi i pokazał, jakie mogą być realne przyczyny tych oddziaływań między sobą. Oczywiście mogą być przyczyny wydumane, ale mogą również być rzeczywiste, jak na przykład tak zwana lichwa, czy ten handel niewolnikami, bo tutaj mamy obraz Żydów, którzy sobie trzymają się za ręce i biegają z uśmiechem po tej Europie, wystawiając w naszym kierunku swoje ręce. A tutaj z tej strony chrześcijanie, luteranie i protestanci próbują złapać się w jakieś tych Żydów pułapki i ich pogłębić. Więc to jest... Ja zresztą ostatnio przypomniało mi się, jak bodajże jeden rabin, nie pamiętam nazwiska, ale Józef, który porównał, znany rabin, mogę odszukać, to na łamach Rzeczpospolitej, porównał gojów do zwierząt pociągowych i teraz zastanawiam się właśnie, czy są jakieś powody, które istotne powody, które mogły budować tą relację.
Pan jednym słowem próbuje mnie zapytać tak, czy by czy Żydzi tak się brzydko zachowywali, że nienawiść wobec Żydów była uzasadniona? No w sumie do tego to się sprowadza. Otóż Żydzi się brzydko zachowywali. No niepewno różni Żydzi się brzydko zachowywali. Natomiast różne były rzeczy, o których, no tak, które można krytykować, to jest jasne. Natomiast kiedy mówimy o tych relacjach i tych postawach, to jednak mówimy o trochę czymś innym. No właściwie najchętniej bym właściwie powiedział, że z pewnego typu jakby pamięć najlepiej takie może oddaje takie powiedzenie, które jest no może rodzajem żartu, ale jednak, które coś mówi, mianowicie i tak jak już to wydaje mi się, że to jest właściwa reakcja na to, że czym jest chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo jest taka religia, która nakazuje, aby Żydzi nadstawiali drugi policzek.
Witam serdecznie, bardzo dziękuję za prezentację i bardzo ciekawe spotkanie. Siostra Katarzyna Kowalska, siostra Matki Bożej z Syjonu. Ja mam takie pytanie, dużo żeśmy rozmawiali o przeszłości, dużo żeśmy rozmawiali o tym, jak było. I ja mam zawsze taki, staram się myśleć też teraz i przyszłość. Także dla każdych tutaj panów, Marta, jeżeli chcesz, to też jak najbardziej możesz się włączyć, katolika, protestanta i Żyda. Jaka jest praktyka w tej chwili, którą warto rozpowszechniać i którą warto promować do budowania relacji żydowsko-chrześcijańskich i chrześcijańsko-żydowskich? I czego brakuje? Co by pomogło, żeby to koło polepszaniu relacji żydowsko-chrześcijańskich i chrześcijańsko-żydowskich było lepsze?
Dobre pytanie. Tak się zastanawiam, bo jeszcze wrócę do tego, co pan mówił o tych wątpliwościach swoich. No pewnie ekstremizmy możemy znaleźć po każdej stronie. Nie ma co cytować tego, co powiedział jakiś tam jeden rabin, bo zaraz można zacytować, co powiedział jakiś ksiądz. No i będziemy tak sobie piłeczkę odbijali, podczas kiedy tu chodzi chyba o coś więcej. Ja mam takie wrażenie, że tym, na co my dzisiaj cierpimy najbardziej, to jest brak takiego poczucia, że możemy ponad podziałami, które są, które były i które zawsze będą, także takimi podziałami bolesnymi. Nie chodzi tutaj o szukanie jakiegoś symetryzmu, bo oczywiście można natychmiast, i przecież to robią niektóre środowiska, wyciągać z historii wszystkie te konteksty antychrześcijańskich sformułowań, które też padały ze strony Żydów, albo z Talmudu jakieś fragmenty wyjmiemy, albo tam z jakiejś wypowiedzi rabina. No oczywiście no, to napięcie między tymi wspólnotami było, aczkolwiek nie ma chyba żadnej wątpliwości, że tu symetryzmu jednak nie ma. Znaczy inna była sytuacja Kościoła katolickiego, który no, był w jakiejś mierze jedno z panującymi, a inna była sytuacja wspólnoty żydowskiej, no, która też w tym napięciu między chrześcijanami a Żydami żyła. to, co dzisiaj można robić, bo też mi jest jakieś bliskie spojrzenie w przyszłość, to jest metoda małych kroków. To my wiemy doskonale chyba, znaczy tak mówię, że wiemy, bo jestem o tym przekonany, że tak jest. Mentalności ludzi nie da się zmienić odgórnie. Nie da się zmienić ani prawem, ani jakimiś mądrymi wypowiedziami listów pasterskich. Ta mentalność zmienia się wtedy, kiedy z perspektywy chrześcijańskiej, dla mnie to jest oczywiste, wsłuchujemy się w Ewangelię. I wtedy, kiedy staramy się żyć tak, jak Ewangelia miłości uczy, a zarazem akceptować, że obok są ci, którzy są innymi, którzy mają inny pogląd na świat, którzy mają inny sposób wierzenia w Boga i szukać tego, co nas łączy, tego, co może być jakąś inspiracją do tego, żeby doświadczyć wspólnoty, żeby przełamywać bariery, żeby zakopywać te podziały. To jest dramat, że my wciąż z perspektywy chrześcijańskiej, znów powiem, no jestem księdzem katolickim, więc to mi jest najbliższa perspektywa. Mówimy o tym, czytując świętego Pawła, że Chrystus w swoim ciele zniszczył mur wrogości, który ludzi dzielił. To jest ta wizja teologiczna, która symboliczna oczywiście, która mówi, że Chrystus przychodzi po to, by gromadzić, żeby jednoczyć. A my często w Jego imię, my chrześcijanie, często w Jego imię ten mur wrogości, który On zburzył w swoim ciele, pieczołowicie cegła po cegle odbudowujemy. To jest coś, co jest jakby kontrdziałaniem do tego, co mówił Chrystus. Często też jesteśmy w stanie szukać w Ewangelii jakiejś inspiracji, które opacznie, słowa, które opacznie tłumaczone stają się jakimś szyldem, który ma bronić, tak, czy motywować nas do działania, które jest z Ewangelią kompletnie sprzeczne. Choćby na przykład kazus uchodźców w Polsce. Nie mówię o uchodźcach ukraińskich, którzy są w ogromnej większości życzliwie przyjęci, ale o tych, których właściwie dzisiaj nikt nie mówi, tylko ich ciała się na granicy znajduje. To jest coś, co by rozciągnął na relacje również między chrześcijanami a Żydami, chociaż te relacje moim zdaniem są szczególne. Znaczy, to nie są relacje takie jak między chrześcijanami a innymi religiami czy grupami wyznaniowymi, nie wyznaniowymi, bo wyznaniowe to dotyczą kościołów chrześcijańskich, ale międzyreligijnymi. Tutaj jest ta więź, która mimo tych strasznych kilkunastu stuleci, gdzie no, nauczanie pogardy królowało, jest więzią żywszą niż ta nienawiść, jest prawdziwszą więzią niż ta nienawiść. I myślę, że do tego po prostu trzeba wracać. A tak po ludzku to być dobrym, pełnym empatii dla drugiego człowieka.
To znaczy ja się podpiszę pod tym programem minimum. To znaczy i to jest problem nie tylko relacji chrześcijańsko-żydowskich, ale jakichś relacji pojednania także między kościołami czy między narodami. Do takiej pracy najlepsze są narzędzia kompletnie niespektakularne, które wykonują pracę gdzieś tam na dole, nie? Które realnie ludzi angażują, a to znaczy, że to dokładnie to się nie da zadekretować. Nie? Znaczy to są takie doświadczenia, które po prostu każdego z nas gdzieś tam jakoś w to wszystko wciągną. Nie? I to mogą być bardzo różne rzeczy. Nie? To znaczy to może być spotkanie wspólne nad czytaniem świętych pism, to może być jakieś spotkanie, nie wiem, pokazujące różne tradycje obchodzenia świąt, to może być jakieś budowanie wrażliwości na to, jak ten inny jest inny i całe spektrum takich rzeczy. A że tak powiem, w którym momencie gdzieś to tam nam zaklika i spowoduje, że pojawi się w nas większa otwartość i zrozumiemy, że ten inny, to on faktycznie jako ten inny może sobie funkcjonować i my świetnie, mimo tej inności jednak potrafimy wspólnie funkcjonować, to się wydaje mi, wydarza się gdzieś pomiędzy. I jakby chcieć taki program nakreślić, program, sugestie, tego, to po prostu zgadzam się z księdzem Grzegorzem, że bądźmy dla siebie dobrzy i też z takim jednym uzupełnieniem po to, żeby tego drugiego spotkać. Nie? Bo to wymaga no jednak wyjścia. Znaczy czasami człowiek ma tyle więcej szczęścia niż rozumu w życiu, że zostaje postawiony w jakiejś sytuacji, gdzie do tego spotkania dochodzi, mimo tego, że on palcem nie kiwnął, a nawet sobie nie wyobrażał, że takie spotkanie jest możliwe. Oczywiście, zgadza się, ale nie wydaje mi się, że odpowiedzialne traktowanie tego tematu by pozwalało nam pozostać tylko na tym poziomie. Nie? Chociaż oczywiście wszystkim takich nieoczekiwanych spotkań serdecznie życzę.
Tak, ja oczywiście zgadzam się z obiema wypowiedziami. Jeszcze dodałbym coś takiego, że i to się może też odnosi do tych poprzednich kwestii, że jest istotne, prawda, to, że z reguły, jak się spotykamy, a spotkania są takie ważne, jak rozmawiamy, a to jest najważniejsze, to jednak jest tak, że zwykle jedna ze stron jakoś jest związana z tą większością, czasem dominującą większością, czy rządzącą większością, prawda? No w Polsce to katolicy są tą większością rządzącą w pewnym sensie. No teraz Żydzi no, aż do, prawda, do okresu powojennego no, byli zawsze tą mniejszością. Natomiast teraz jest państwo Izraela, gdzie Żydzi są większością i rządzącą i dominującą. I to i oczywiście stwarza te problemy, prawda, innego typu, jak najbardziej realne. No, państwo, które jest no, i w trudnej sytuacji, rzeczywiście egzystencjalne zagrożenia są realne, no ale zarazem to, w jaki sposób się rozwija tradycje, również te religijne, jest bardzo istotne i to, no, i to nie zawsze jest robione w sposób, który jest dla mnie do przyjęcia, bo jest dużo właśnie wypowiedzi jakichś bardzo, bardzo niewłaściwych, które się pojawiają, ich jest coraz więcej. I ogólnie rzecz biorąc też szerzej jeszcze bym powiedział, że trudności współczesnego świata, to znaczy te wszystkie kryzysy, te jakieś zmiany społeczne, które powodują, że nie wiadomo w którą stronę właściwie się posuwamy jako cywilizacja, że to wszystko powoduje taką niepewność, że różni ludzie szukają jakby no, sposobów, no, żeby się uchwycić czegoś pewnego i to coś pewnego to jest coś tradycyjnego, a ta tradycyjność może oznaczać również powrót do takich tradycyjnych, fundamentalistycznych i antydialogowych sposobów myślenia religijnego wszędzie. I to istnieje i mi się zdaje, że to zagrożenie jest i może nawet będzie rosło ze względu właśnie na tą niepewność sytuacji zmiany społeczne i klimatyczne i gospodarczej i internet i to wszystko, prawda? To jest mnóstwo tych niewiadomych i mnóstwo niepewności i wszyscy się czujemy trochę niepewnie. Ale w tym wszystkim jest tak, z perspektywy żydowskiej właściwie jeszcze jest ta ważna rzecz, o której już wspominałem i wspominaliśmy, ale ona, chciałbym, żeby jeszcze wybrzmiała troszeczkę mocniej. Mianowicie ta kwestia nawracania Żydów jest czymś w gruncie rzeczy no bardzo ważnym i ona nie ma zorganizowanych misji ani w Kościele katolickim, ani luterańskim wobec Żydów i to jest oczywiście bardzo ważna, nowa sytuacja i dobra z mojej perspektywy. Natomiast nie jest tak, że żadnych oczekiwań nie ma. Mogą być oczekiwania takie właśnie trochę ukryte albo jakieś takie nawet nie do końca świadome. No, o tych oczekiwaniach Lutra wspominałem. One gdzieś się mogą w innych formach i w innych miejscach gdzieś też pojawiać jakieś tego typu rzeczy. I no, w szczególności wydaje mi się, że ciekawym problemem jest to, czy istnieje specjalne miejsce dla Żydów, którzy stają się chrześcijanami i wchodzą do kościoła. I to jest coś, co się pojawia, ja oczywiście w bardzo marginalny sposób, to nie jest nic takiego ważnego, ale coś, co bym nazwał, no można to, prawda, poprzez osobę Jean-Marie Listigera, kardynała Listigera, który był arcybiskupem Paryża, zobrazować, który mówi, że on owszem jest oczywiście katolikiem i księdzem, ale jednocześnie on w jakiś sposób realizuje swoją żydowskość. No więc jeśli on tak uważa, no to jest oczywiście jego prawo, on był bardzo ciekawym człowiekiem i wybitnym, Natomiast pytanie jest, czy to jest taka indywidualna droga jakiegoś człowieka, czy też to jest pewien wzorzec, który nawet w sposób nie tak jasno postawiony, ale ma gdzieś w tle czy w domyśle być przyświecać innym Żydom. Jeśli ktoś tak myśli, a wydaje mi się, że takie myślenie się może pojawiać czy pojawia, to stwarza problem, to znaczy stwarza napięcie, które niewątpliwie może być trudne, to znaczy może być jakoś destrukcyjne. A mówiąc bardziej konkretnie, żeby to jakoś mocniej jeszcze zabrzmiało, to wydaje mi się, że jeżeli ktoś uważa, że może być jakiś taki żydowski kącik w kościele, to ja bym się tego bał. To znaczy, że nikt tak niby nie mówi, ale no w pewne wypowiedzi właśnie w takim stylu listy żarowskim mogą to trochę sugerować. Ja bym się tego bał. To znaczy, że to musi spowodować reakcję, która w sumie będzie reakcją antyżydowską.
Ewa Klinger. Ja chciałam powiedzieć, że tutaj chciałam się odnieść do tego, co siostra Kasia powiedziała. Są miejsca, w których można byłoby popatrzeć w przyszłość. To jest oczywiście szkoła. I są takie przedmioty, jak religia, ale jest etyka i są godziny wychowawcze. I wydaje mi się, że tutaj chyba za mało się społecznie jakby robi, żeby na tych... I hit jeszcze jest. O, i na przykład u nas jest taki nauczyciel hitu, który bardzo dużo tych problemów porusza akurat. I też jest u mnie w liceum nauczyciel polskiego. Zawsze puszcza to, co powiedział pan Turski, w każdej klasie. I wydaje mi się, że szkoła i szczególnie nauczyciele etyki niektórzy mogliby troszeczkę więcej trudu przyłożyć, na przykład na religii, jak za bardzo nie chcą, bo ja już nawet skopiowałam to Nostra Aetate, żeby na religii o tym powiedzieć, ale chyba nie zostało podjęte specjalnie, już parę razy to próbowałam, ale na przykład na lekcjach etyki wydaje mi się, i są takie lekcje opiekuńcze w dodatku, które nauczyciele prowadzą. Wydaje mi się, że jest to pole do działania. I tutaj, no nie wiem, jakimi metodami tam byłoby można tutaj zadziałać, żeby... Szczególnie, że teraz mniejszości już są bardzo ważne i młodzi ludzie bardzo myślą o tym. A druga rzecz, to chciałam takie pytanie historyczne zadać. Wiecie, ja wiele, wiele, wiele lat temu, i to dotyczy tego, co Staszek powiedział, czytałam coś, jakieś rzeczy, ja się bardzo skupiłam tutaj na Cwietajewy i tak dalej, ale w jakiejś książce po rosyjsku historycznej, jakichś opracowaniach, przeczytałam, że w Rosji, w małych miasteczkach większych, istniały wspólnoty judeochrześcijańskie i to wcale nie było takie rzadkie. Chciałam zapytać, czy jakieś opracowanie na ten temat w Polsce się pojawiało, czy po angielsku, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja sama też spotkałam w Moskwie się z grupą zaprzyjaźnioną i współpracującym z księdzem Aleksandrem Mieniem. To była bardzo duża grupa chrześcijan, którzy absolutnie uważali, że są Żydami i nawet niektórzy też jakby w szabat się spotykali i uważali, że szabat to jest ten ważny dzień i uważali, że to można, oni tak uważali. To nie było coś takiego, jak Staszek mówi, jakiś kącik czy coś. Broń Boże, że to była taka oddolny pomysł, że tak powiem. No może ksiądz Aleksander Mień też miał takie poczucie, bo ja byłam w Moskwie na jego dwóch wykładach długich, gdzie on mówił o tych problemach i on moim zdaniem do końca życia czuł się, że on jest Żydem i że to jest dla niego ważne w chrześcijaństwie.
Więc jeśli chodzi o to pierwsze, czyli tych we wsi i tak dalej, to chyba są ci judaizanci tak zwani, ale to nie byli Żydzi, tylko to raczej takie były no, chrześcijańskie grupy czy sekty, czy jak to nazwać, subotnicy i tak dalej. Ale to chyba ale to nie byli Żydzi. Znaczy to nie byli Żydzi w takim... Natomiast ci ludzie z kręgu Aleksandra Mienia, oczywiście to byli, no można powiedzieć, tacy judeo-chrześcijanie. No ale to była specyficzna grupa, no wtedy utworzona, która no, chyba nie wiem, czy ona przetrwała, nie sądzę. Pytanie jest właśnie, na ile... Są dalej, tak? No dobrze. Pytanie, na ile to są żywe grupy. Ja uważam, że taka prawdziwie żywotna grupa religijna to jest taka, która może przetrwać przez 7 pokoleń. Bo wtedy po 7 pokoleniach to już ten założyciel, który mógł być charyzmatyczną osobą, która przyciąga ludzi do siebie, on już nie tylko nie żyje, ale nikt go nie pamięta z tych, którzy już jeszcze żyją. Więc jeżeli przez 7 pokoleń coś przetrwa, no to trzeba to traktować poważnie. A póki nie, to jeszcze jest taka nowinka.
Ostatnie pytanie już i będziemy kończyć. Proszę.
Dzień dobry, Zofia Kujawska-Kollo. Ja jestem no, trochę historykiem i tłumaczem i zajmuję się właśnie Europą Środkowo-Wschodnią. I mam krótko na temat judaizantów. Akurat oni są grupą, która przetrwała praktycznie do dzisiaj. Dzisiaj jest około 60 osób. Społeczność mała, natomiast niektórzy z nich zostali deportowani do Auschwitz właśnie dlatego, że zostali zadenuncjowani przez sąsiadów jako duchowi Żydzi, którzy zostali uznani w XIX wieku przez gminę żydowską i została połączona ta gmina. Więc tutaj, znaczy tak tylko dopowiadam, w Rosji też byli prześladowani na terenie, po rewolucji też, tak oczywiście. I na terenie Rumunii, i na terenie, no powiedzmy, Europy Środkowo-Wschodniej, no na terenie Rumunii przetrwali. Natomiast chciałam jeszcze króciutko powiedzieć.
Krótkie pytanie, tak?
Krótkie pytanie na temat, znaczy powiedzmy, że powinniśmy, to co powiedziała siostra Kasia, że powinniśmy patrzeć koncyliacyjnie, a nie konfrontacyjnie i wracać do tego, że my byliśmy, znaczy, że w Europie należałoby podtrzymywać tradycję tego, że nadawano indygenat, a nie wracać do tradycji, kiedy przywilejem w niektórych krajach było jus emigrandi, czyli właśnie to ostre miłosierdzie, gdzie można było za cenę życia, znaczy tylko wtedy można było uratować życie, jeżeli ktoś emigrował. I oby to nie wróciło.
Oby tym optymistycznym akcentem skończymy, ale jeszcze zanim skończymy, chciałabym zaproponować lekturę trzech bardzo różnych, jak było powiedziane, ale bardzo dobrych książek. Od wrogości do braterstwa Johna Connellego. Analiza w dużej mierze środowiska niemieckiego, ale nie tylko, i przygotowań do Nostra Aetate i całej też historii. Żydzi w doktrynie Kościoła katolickiego po Soborze Watykańskim II Gawina da Costy. Mocno teologiczna, ale równie bardzo ciekawa. I trzecia, arcybiskupa Grzegorza Rysia, Chrześcijanie wobec Żydów. Kończy się na XV wieku. Mniej więcej na końcu...
Arcybiskup jest mediewistą, powiedział, że do tej pory się zna. W każdym razie te dwie z ostatnich książek, przepraszam, że słowo ci wejdę, są do nabycia u nas. Są wydawnictwa z tyłu, mają swoje stoiska, jest też możliwość płatności kartą. Tak. Jeśli ktoś będzie chciał, czy arcybiskupa Rysia, czy Gawina da Costę, to te książki bardzo ciekawe są.
Bardzo dziękuję prelegentom Staszkowi, Jerzemu i Grzegorzowi. Dziękuję Państwu za cierpliwość. Dobrego wieczoru. Dobranoc.
Do zobaczenia.